Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kochani, witam Was bardzo serdecznie, tak jak nie wiem, kiedy dołączyłeś do tej transmisji, kiedy dołączyłeś do nas, ale rzeczywiście jest tak, że Bóg jest żywym Bogiem. Bóg jest Bogiem uwolnienia, Bóg jest Bogiem zbawienia, Bóg jest Bogiem uzdrowienia. On jest ciągle żywy, On jest ciągle Bogiem, który się nie zmienia. On ma moc Ciebie uzdrowić, On ma moc Ciebie uwolnić, On ma moc Ciebie zbawić. A od Ciebie zależy, czy będziesz tego chciał. Jakkolwiek trudno jest uwierzyć w Boga, który nie działa. Trudno jest uwierzyć Boga, który gdzieś według czasami ludzkiej opinii umarł. Nie, Bóg jest żywym Bogiem. Bóg jest prawdziwym Bogiem. Bóg jest Bogiem, który naprawdę jest w stanie zmienić moje życie, Twoje życie. On jest ciągle zaangażowany w życie tych, którzy tego pragną, którzy tego chcą. Kochani, jesteśmy w trakcie serii Mądre Życie. Mówiliśmy sobie tydzień temu na temat naszych 5%. Mówiliśmy o takiej zasadzie, że 80% rzeczy, które robimy w naszym życiu, to jest w stanie zrobić każdy. Każdy jest w stanie umyć naczynia, każdy jest w stanie się ubrać i tak dalej, i tak dalej. 80% rzeczy, które robisz, jest w stanie zrobić każdy. 15% rzeczy i działań, które są w Twoim życiu, jest w stanie zrobić każdy. Po odpowiednim przeszkoleniu, po jakiejś edukacji, to jest to 15%. I 5% rzeczy, na których się skupiliśmy właśnie tydzień temu, o których sobie mówiliśmy, to są rzeczy, które możesz zrobić ty i tylko ty. I zaczęliśmy od listy priorytetów, co jest najważniejsze dla człowieka, żeby jego życie było poukładane, co jest najważniejsze według Biblii, a na Biblii chcemy budować nasze życie. To jest przede wszystkim numerem jeden jest nasza relacja z Bogiem. Jest relacja z Bogiem każdego człowieka. To jest absolutny numer jeden. Jeśli tego nie ma w naszym życiu, to jest jak domino, które się posypie. To jest jak coś, co nie ma większego sensu. Jeśli nie zbudujesz właściwego fundamentu, czyli to, że Jezus Chrystus jest Panem w twoim życiu i ty budujesz z Nim relację każdego dnia. A dzisiaj, kochani, powiemy sobie o drugiej rzeczy, jeśli chodzi o priorytety w naszym życiu. I drugim fundamentem jest oczywiście nic innego jak małżeństwo. Oczywiście jest taka sytuacja, że być może nie jesteś w związku małżeńskim, być może tego pragniesz, chcesz być w związku małżeńskim, to będzie dobre kazanie dla ciebie, abyś się do tego przygotował. Dlatego, że ja wierzę w jedną rzecz. Jeśli jesteś dzisiaj tak zwanym singlem, a pragniesz być w związku małżeńskim, to Bóg ma dla ciebie osobę, Bóg ma dla ciebie kogoś, kogo wybrał dla ciebie, kto będzie dobrym partnerem bądź partnerką w twoim życiu, mężem bądź żoną. Jeśli to jest pragnienie twojego serca, by być w związku małżeńskim. A jeśli podjąłeś decyzję, że chcesz jednak samemu spędzać życie, to również mam dla ciebie dobrą wiadomość z tego kazania. Możesz się nauczyć tego, że możesz zacząć obserwować małżeństwa, na pewno możesz obserwować małżeństwa twoich znajomych, których znasz i możesz nabywać mądrości, w jaki sposób budować małżeństwo. Moi drodzy, a więc mówimy o drugiej, najważniejszej relacji w naszym życiu, czyli relacji małżeńskiej. To, co powiedziałem wcześniej, małżeństwo bez panowania Boga w naszym życiu jest niepełne. Jest niepełne. Możemy próbować budować małżeństwo bez Pana Boga. Może jakoś nam to wyjdzie, może będziemy się szkolić w tym temacie, może jakoś nam to wyjdzie, ale generalnie to jest małżeństwo, które jest skoncentrowane tylko i wyłącznie na tym, co tutaj jest na ziemi, które nie wychodzi poza obszar ziemskiego życia, które jest skoncentrowane na własnych celach, a nie Bożych celach, które Bóg ma dla małżeństwa. Ja wierzę, że Bóg ma swoje cele, swoje przeznaczenie nie tylko dla pojedynczego człowieka, ale również dla małżeństwa. I Księga Kaznodziei Salomona, 4, werset 12. Salomon powiedział tak: ponadto jeśli jednego może ktoś pokonać, dwóm łatwiej się ostać, a sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. Dla mnie małżeństwo to jest swego rodzaju połączenie pomiędzy mężem, pomiędzy żoną oraz Bogiem. Dla mnie to małżeństwo w tej sytuacji, w takiej konfiguracji, to jest małżeństwo, które może czerpać mądrość z Bożego Słowa, w jaki sposób je budować, w jaki sposób to małżeństwo może mieć sens. Jeśli nie ma panowania Boga w naszym życiu, tak jak powiedziałem wcześniej, to małżeństwo może wyglądać naprawdę różnie. Może nam się uda, może nie, ale ono jest tylko ograniczone do tego, co ziemskie, do tego, co tutaj na ziemi. Będziemy, kochani, budować dzisiaj to kazanie, również za tydzień to kazanie, na podstawie jednego wersetu z Bożego Słowa, gdzie Bóg na samym początku wypowiedział się odnośnie małżeństwa. Z tego fragmentu wyciągniemy sobie cztery prawa odnośnie małżeństwa, w jaki sposób budować małżeństwo. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Małżeństwo jest Bożą koncepcją. To nie jest wynik socjologicznych spekulacji. To jest wynik tego, że Bóg stworzył małżeństwo. To jest Boża koncepcja, to jest Boży pomysł. Bóg to wymyślił. I cokolwiek Bóg wymyśla, cokolwiek Bóg tworzy, jest to skazane na sukces. Dlatego małżeństwo jako instytucja ma potencjał, ma olbrzymi potencjał, aby odnieść sukces. Jeśli Bóg coś tworzy, ma to potencjał, aby odnieść sukces. I celem tego kazania i kazania, które będzie również za tydzień, jest to, abyś w swoim małżeństwie, abyście w waszym małżeństwie wprowadzili pewne Boże zasady. Pewne rzeczy pewnie trzeba będzie poukładać, pewne rzeczy może trzeba będzie zmienić, a może jest dobrze, a może jest tak, jak powinno być, ale jestem przekonany, że dowiesz się czegoś nowego. Fragment, o którym będziemy mówić i fragment, z którego będziemy czerpać naszą mądrość, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, to jest księga Rodzaju, to jest drugi rozdział, wersety od 24 do 25. I Biblia mówi tak. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. To jest taki fragment, który będzie nam cały czas towarzyszył. To jest fragment, na którym będziemy budować główne punkty i główne prawa odnośnie małżeństwa. A więc zachęcam cię do tego, abyś zapamiętał sobie ten werset, który przeczytam jeszcze raz. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. A więc kochani, zapnijmy pasy i dotykamy pierwszego prawa małżeństwa. Pierwsze prawo małżeństwa nazywa się prawem pierwszeństwa. Prawo pierwszeństwa. I tak jak sobie czytaliśmy przed chwilą ten fragment, jest powiedziane, że właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę i złączy się z żoną. To, co następuje w małżeństwie, na samym początku, to jest tak zwana wymiana priorytetów. Wymiana priorytetów. Do tej pory, kochani, kiedy nie masz jeszcze męża, kiedy nie masz jeszcze żony w swoim życiu, to Biblia pokazuje nam, że dla nas priorytetem, jeśli nie masz męża i żony, dla nas głównym priorytetem są nasi rodzice. Są nasi rodzice. List do Efezjan, 6 rozdział, 2 werset. Biblia mówi tak. Szanuj swojego ojca i matkę. Tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą. To nie jest tylko przykazanie, ale to jest przykazanie z obietnicą. Ta obietnica dotyczy tego, że będzie nam się dobrze żyło. Jeśli nie ma jeszcze męża, jeśli nie ma jeszcze żony w twoim życiu, priorytetem w kontekście ludzi jest nad tobą mama i tata, ojciec i matka. To jest główny priorytet. W momencie, kiedy ty stajesz się, wchodzisz w związek małżeński, w momencie, kiedy pojawia się żona bądź mąż, w tej sytuacji dochodzi do odwrócenia priorytetów i w tym momencie twój mąż, twoja żona są kimś dla ciebie absolutnie najważniejszym. To jest najważniejsza relacja, jeśli chodzi o ludzi w twoim życiu, mąż bądź żona. Możesz w tym momencie zadać sobie pytanie, skąd ja taki mądry jestem i skąd ty też tak odważnie mówię o małżeństwie. Powiem ci tak, to co będę mówił do was w kontekście tego prawa, to jest moje doświadczenie już prawie 22 lat małżeństwa. 22 lata to już troszkę jest. 22 lata małżeństwa oraz posiadania trójki dzieci, mojego najstarszego syna Tymoteusza, który ma lat 20, mojej córki, jedynej córki Madzi, która ma lat 18 i Filipa, który ma lat 10. A więc mamy trójkę dzieci, Mamy 20, prawie 2 lata małżeństwa za sobą, mamy lepsze momenty, trudniejsze momenty, mamy wyzwania za sobą w swoim życiu, mamy choroby w swoim życiu, mamy trudne momenty, ale mamy też wspaniałe momenty i nie chcę, żeby to całe kazanie, którego będziesz słuchał, żebyś nie postrzegał tego jako jakiś wykład, który nie ma jakby większego znaczenia, bo jest oderwany od praktyki. Chcę mówić do was również o tym, co wydarzyło się gdzieś w naszym życiu, oczywiście z dozą intymności i z dozą powściągliwości, ale to wszystko, co usłyszysz za chwilę, to jest po prostu, to wypływa z Bożego Słowa i wypływa z doświadczenia, które było w naszym życiu. A więc w momencie, kiedy pojawia się mąż bądź żona w twoim życiu, w tym momencie dochodzi do wymiany priorytetów. Rodzice już nie są numerem jeden. Rodzice nie są najważniejsi w twoim życiu. W tym momencie mąż bądź żona stają się numerem jeden i musisz o to zabiegać. Musisz o to zabiegać. Oczywiście te priorytety będą atakowane przez wiele rzeczy. Będzie próba zniszczenia tych właściwych priorytetów, żeby wasza relacja po relacji z Bogiem była numerem dwa. Próba niszczenia tej relacji będzie głównie atakowana, ten właściwy porządek będzie głównie atakowany przez dzieci, które pojawią się w waszym małżeństwie. To będą małe istoty, które będziecie kochać ponad wszystko, ale one będą próbowały niszczyć porządek, że wasze małżeństwo jest drugą co do relacji w waszym życiu najważniejszą rzeczą na świecie. Relacja z Bogiem, mąż i żona. To jest najważniejsza rzecz. W Panu Bogu jest coś takiego, co trudno zrozumieć, jeśli nie rozumiesz do końca sensu słowa, o którym za chwilę powiem. Biblia mówi o tym, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. I zazdrość, kochani, może mieć pozytywny aspekt i zazdrość może posiadać również negatywny aspekt. Kiedy zazdrość jest pozytywna i kiedy zazdrość jest negatywna? Zazdrość jest pozytywna wtedy, kiedy jesteś zazdrosny o swoją własność. O swoją własność. A więc zazdrość względem mojej żony jest czymś zupełnie naturalnym i właściwym, ponieważ moja żona w dniu ślubu obiecała mi wierność, obiecała mi poddanie, obiecała mi to, że będzie ze mną do końca mojego życia i ona jest moją własnością w pozytywnym sensie. A więc ja mam prawo do tego, aby być zazdrosnym, jeśli chodzi o moją żonę. Z drugiej strony zazdrość negatywna to jest zazdrość, że pragniesz czegoś, co nie jest twoje. Pragniesz czegoś, co nie jest twoje. Ja nie mogę być zazdrosny o czyjąś żonę. To jest niewłaściwa zazdrość. Ja nie mogę mieć takiej. Ja mogę być zazdrosny tylko o to, co jest moje własne. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, werset od 19 do 21. Jest ciekawy werset, nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastanawiałeś. Bardzo znany, nawet dla ludzi, którzy nie czytają regularnie Biblii, ten werset jest znany. Pokażcie mi monetę, którą płaci się podatek. Spytano Pana Jezusa w tym momencie, czy należy płacić podatki, czy nie. Taki popularny temat. Pokażcie mi monetę, którą płaci się podatek. Przyniesiono mu zatem denara. Czyj to wizerunek oraz napis? Zapytał cesarza. Cesarza odpowiedzieli. Wtedy im powiedział, co cesarskie, oddawajcie więc cesarzowi, a co Boże, Bogu. Na monecie był wizerunek cesarza. I Chrystus powiedział, że to, co cesarskie, oddawajcie cesarzowi. Prosta zasada. Macie płacić podatki. A z drugiej strony Jezus mówi, a co Boże, Bogu. Co Jezus miał na myśli? Gdzie znajduje się Boże podobieństwo? Na czym znajduje się Boże podobieństwo? Boże podobieństwo znajduje się na człowieku. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, tak? Biblia o tym mówi na samym początku, że Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. A więc Chrystus, mówiąc o monecie, mówi, jeśli na monecie jest podobizna cesarza, to oddajcie cesarzowi, co należy do cesarza. Natomiast kiedy Chrystus patrzy na życie człowieka i widzi, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to życie człowieka, żeby było właściwe, żeby było poukładane, żeby ono się dobrze finalnie skończyło, To jest życie, które musi być poddane Panu Bogu, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i tylko wtedy, kiedy żyjemy z Nim, tylko wtedy, kiedy nasze życie jest poddane Jemu, nabiera właściwego blasku, żyje według właściwych wartości i żyje w taki sposób, jak chce Bóg. I takie życie jest skazane na Boży sukces. Co się dzieje, kochani, mówiąc o zazdrości? My musimy być zazdrośni, jeśli chodzi o naszą relację. Tak jak powiedziałem wcześniej, nasze dzieci będą próbować bombardować nasze małżeństwo i to jest jakby naturalne. To jest naturalne. I kiedy pojawiają się dzieci, co się dzieje? Matka poświęca się swoim dzieciom. Matka poświęca się swoim dzieciom, dlatego też, że karmi dzieci, a większość czasu zajmują w życiu matki, zajmują dzieci. To jest jakby naturalne na początku. I niebezpieczeństwo jest takie, że w tym samym czasie ojciec bądź mąż, który wydaje mu się, że on jest zaniedbany, w tym momencie on zaczyna realizować się w inny sposób. Bardzo często w tym momencie ojcowie i mężowie realizują swoje życie w pracy, próbują się realizować w swojej karierze, próbują podążać za czymś, co sprawia im radość, sprawia im satysfakcję. I to jest takie pierwsze tąpnięcie w małżeństwie, kiedy pojawiają się małe dzieci. I tutaj trzeba uważać. Jest to sezon, przez który musimy przejść, ale musimy być świadomi, że w tym momencie, kiedy pojawiają się małe dzieci, to w tym momencie, jeśli chodzi o relacje pomiędzy mężem a żoną, w tym momencie to ma potencjał, aby osłabnąć. I to jest jakby, musimy być tego świadomi, ale z drugiej strony musimy robić wszystko, aby cały czas w umysłach naszych dzieci budować obraz mamy i taty, którzy spędzają czas razem. Mamy i taty, którzy siedzą razem, którzy wychodzą gdzieś czasami razem. To jest niesamowicie istotne, abyś budował coś takiego w małym dziecku. Kolejne wyzwanie w przypadku małżeństwa, gdzie te priorytety próbują być zaburzone, to jest moment, kiedy dzieci stają się nastolatkami. To jest taki moment, w którym my wraz z moją żoną jesteśmy obecnie. Dzieci stają się nastolatkami i te dzieci w tym momencie również są bardzo absorbujące. Totalnie zmienia się sezon w twoim życiu. To już nie są malutkie dzieci, tu nie chodzi o karmienie tych dzieci, ale chodzi zupełnie o inny sezon. Chodzi zupełnie o inny sezon. Nastolatki, ja nie chcę tego ogólniać, ale to generalnie w życiu każdego z nas, jeśli przez to przebrnąłeś, jeśli przeszedłeś przez taki sezon, to wiesz, że bycie nastolatkiem to jest taki sezon, kiedy oni wszystko wiedzą najlepiej, kiedy oni są najmądrzejsi i co ty jako już dla nich bardzo stary człowiek, no jesteś ich ojcem, jesteś ich matką, co ty masz do powiedzenia, kiedy ty nic nie rozumiesz? Przecież czasy się tak radykalnie zmieniły, że ty nic nie rozumiesz, że wszystko się zmieniło. Wszystko się nie zmieniło, pewne rzeczy są ciągle takie same, ale ten sezon, kiedy dzieci stają się nastolatkami, to jest sezon, kiedy dzieci będą próbowały wyssać cały czas, który mąż i żona mogą mieć razem, próbują to wyssać. To jest jakby takie naturalne. Ale kiedy masz zrozumienie takich sezonów, małych dzieci i dzieci, które stają się nastolatkami, to są właśnie sezony, kiedy będziesz musiał bardzo mocno dbać o swoją relację z żoną i ciągle pokazywać właściwy priorytet, że małżeństwo jest po relacji z Bogiem najważniejszą relacją w twoim życiu. Nie kolega, nie koleżanka, nie pójście na mecz, nie inne rzeczy, nie gry, nic innego. Relacja z żoną jest absolutnie kluczowa, dlatego że twoje małżeństwo buduje przyszłość małżeństwa twoich dzieci. Dzieci nie będą kształtować czegoś, czego jeszcze nie znają. Dzieci podświadomie będą wracać do tego, co widziały w swoim domu. Dlatego weź odpowiedzialność w swoim małżeństwie, że kiedy spędzasz czas ze swoją żoną, kiedy żona spędza czas ze swoim mężem i wydaje się, że w tym momencie zaniedbujesz dzieci, oczywiście w przenośni zaniedbujesz dzieci, ty dzieciom pokazujesz jedną rzecz. Relacja, nasza relacja z mama i tata, mąż i żona, to jest kluczowa relacja w kontekście budowania w umysłach naszych dzieci właściwego wizerunku małżeństwa. A my w naszym mieszkaniu mamy trzy pokoje. Było to był to bardzo ciężki czas, kiedy była trójka małych dzieci, czy dwójka małych dzieci i później się pojawił jeszcze Filip, czyli ten najmłodszy. Był to trudny czas i ja sobie wtedy pomyślałem, że dobrze byłoby może ten nasz pokój, naszą sypialnię, czyli mój pokój z moją żoną, żeby było można oddać ten pokój dla jednego dziecka, oni mieliby luźniej. I wtedy moja żona powiedziała coś bardzo, bardzo mądrego. Nigdy nie oddamy naszego pokoju naszym dzieciom, dlatego że dzieci muszą widzieć, że mama i tata to jest świętość. Że mama i tata to jest świętość. Oni muszą mieć swój pokój, oni muszą mieć miejsce, gdzie są tylko razem i nie ma dzieci. Dzieci musiały przebrnąć przez ten trudny czas mieszkania w jednym pokoju w trójkę, a szczególnie w tych czasach to wydaje się dla wielu ludzi wręcz dziwne, jakkolwiek. W takich czasach my żyliśmy, w takich sytuacjach my żyliśmy, że tak to mniej więcej wyglądało, ale wierzę, że przez tą sytuację, przez obraz tego, że nasze dzieci widziały, że my mamy swój własny pokój jako mama i tata, sprzedaliśmy bardzo ważną koncepcję, że my i tata w tej całej naszej rodzinie jesteśmy najważniejszą relacją, a dopiero później są dzieci. Jak udowodnić priorytety męża lub żony? Jak pokazać swojej żonie, jak pokazać swojemu mężowi, że on rzeczywiście jest najważniejszy w moim życiu? Po pierwsze, poświęcenie. Poświęcenie. Bardzo często jest tak, że młodzi mężowie, oni wchodzą w związek małżeński, w tym momencie pojawia się opcja legalnego seksu, tak? Pojawia się opcja, że można legalnie, jeśli jesteś oczywiście chrześcijaninem, jeśli dla ciebie wartością jest czystość, to ja mówię o takiej sytuacji, ale w tym momencie pojawia się seks i mężowie bardzo często, młodzi mężowie myślą, że już nic się nie zmienia więcej. Ty dalej wychodzisz z kolegami, ty dalej robisz to, co robiłeś wcześniej, ty dalej realizujesz swoje hobby, ale powiem ci tak, coś się radykalnie zmieniło w twoim życiu. Radykalnie zmieniło w twoim życiu. Teraz stan, w którym jesteś, stan, kiedy jest mąż, kiedy masz żonę, masz męża, wszystko się zmieniło. I zadaj sobie pytanie, jeśli chcesz udowadniać swoje priorytety, że mąż bądź żona są dla ciebie najważniejsi, to zadaj sobie pytanie, z czego zrezygnujesz dla swojej żony i z czego zrezygnujesz dla swojego męża? Dlatego, że małżeństwo wymaga poświęcenia. Małżeństwo wymaga poświęcenia. Musisz czasami zacząć robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś, a one sprawiają radość na przykład twojej żonie bądź mężowi. To jest kwestia poświęcenia. Druga rzecz, w jaki sposób udowadniamy priorytet relacji, że moja żona jest dla mnie najważniejsza, to jest czas. Czas, kochani, to jest najcenniejszy towar naszych czasów. Czas to jest najważniejszy towar, najcenniejszy towar naszych czasów. A więc niesamowicie ważne jest to, abyś miał czas dla swojej żony, abyś miała czas dla swojego męża. Nie czas, że jesteś ty i dzieci, ale tylko i wyłącznie czas, który poświęcasz swojej żonie, który poświęcasz swojemu mężowi. Poświęcaj czas. Druga rzecz, bardzo kusząca, ja bardzo często popełniam błędy w tej kwestii, to jest to, że kiedy już spędzamy czas razem, ja i moja żona, to pozbądź się wszelkiej elektroniki ze swojej relacji. Elektronika, nasze telefony, nasze iPady, to wszystko po prostu ma potencjał rozpraszania absolutnie każdej relacji. My potrzebujemy, kochani, pozbyć się tego, z naszego życia. Pozbyć się tego z naszej relacji. To jest głupie, kiedy rodzina wspólnie je obiad i każda osoba siedzi na telefonie w międzyczasie. Popełniłem ten błąd może nie wiele razy, ale kilka razy jest to niewłaściwe. Pozbądź się telefonów, pozbądź się tabletów, iPadów, jakiejkolwiek elektroniki, pozbądź się, kiedy rozmawiasz na przykład ze swoją żoną. Twoja żona chce mieć całkowitą twoją uwagę, a nie tylko to, że ty z jednej strony przeglądasz, co się dzieje na Facebooku, a z drugiej strony rozmawiasz ze swoją żoną. Absurdalne, nie może tak być. Pozbądź się elektroniki. Nie musisz odbierać każdego telefonu. Kochani, ja jeszcze wychowywałem się w czasach, kiedy były telefony stacjonarne i to nie było tak, nikt nie wymagał od drugiej osoby, że musisz odebrać ten telefon. Jeśli ja dzwonię do ciebie, to ty musisz odebrać. Teraz są takie czasy. że jeśli ktoś nie odbierze od ciebie raz bądź drugi, to już zaczynamy tworzyć jakieś dziwne scenariusze, że ta osoba ma coś do nas, albo nas ignoruje, albo nas lekceważy i tak dalej, i tak dalej, dlatego że jesteśmy przywiązani do naszych telefonów. Ale złota zasada jest taka, nie musisz odbierać każdego telefonu. Kiedy ja rozmawiam z moją żoną i dzwoni do mnie jakiś mój, powiedzmy, znajomy, to ja, kiedy odbiorę ten telefon, który... Ja mogę ten telefon odebrać później, mogę odzwonić później, ale kiedy ja go odbiorę w momencie, kiedy ja rozmawiam z moją żoną, pokazuję jedną rzecz mojej żonie. Nie do końca ty jesteś dla mnie najważniejsza w tym momencie. Mój znajomy, który dzwoni, może w każdym momencie po prostu wnieść jakieś rozproszenie do naszego małżeństwa. Bez sensu. Nie musisz odbierać każdego telefonu. Podsumuję takim zdaniem. Elektronika... To jest fantastyczny sługa, ale okropny pan. Fantastyczny sługa, ale okropny pan. Staram się od lat pozbyć jednego mojego, muszę to wyznać, jednego fatalnego nałogu w moim życiu. Czyli to, że ja jesteśmy już razem w sypialni i jeszcze ja sobie na telefonie coś tam sobie czytam, coś tam sobie przeglądam. To jest bez sensu. Kiedy jestem już z moją żoną w sypialni, kiedy jesteśmy już tylko razem, powinienem mój telefon wyłączyć całkowicie, koniec. Nie ma mnie już w tym świecie, nie ma mnie już w tym świecie. Wyłączając elektronikę ze swojego małżeństwa, pokazujesz, co jest dla ciebie ważne. Trzecia rzecz, trzeci taki aspekt, kiedy pokazujesz wartość dla swojej żony bądź męża, że ona jest dla ciebie ważna, a bądź najważniejsza, jeśli chodzi o ludzkie relacje, to jest twoja energia. Bądź zaangażowany w tą relację. Bądź w to zaangażowany, nie bądź bierny, ale bądź w tej relacji aktywny. Słuchaj swojej żony, kiedy ona mówi do ciebie, reaguj, być może ona powie, może pójdziemy na spacer, idź na spacer, rób to, wejdź, zaangażuj się tu, poświęcaj swoją energię. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o udowadnianie naszych priorytetów naszej żony bądź męża w naszym małżeństwie, to jest nasza postawa. To jest nasza postawa. Postawa, która wskazuje nie na to, że ty już myślisz, żeby pójść na mecz, nie postawa, która już buduje świat, żeby się stąd wyrwać, co ja później będę robił, co ja później będę oglądał, co ja później będę grał, ale postawa, która pokazuje, postawa, nie słowa, postawa, która pokazuje, moja żono, jesteś dla mnie najważniejsza, ja chcę być z tobą, chcę poświęcić tobie ten czas, jesteś dla mnie absolutnym priorytetem. Postawa jest niesamowicie istotna. Pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy, że wrogiem rzeczy najlepszych w twoim małżeństwie, wrogiem rzeczy najlepszych w kwestii utrzymania właściwych priorytetów, wrogiem rzeczy najlepszych są rzeczy dobre. Są rzeczy dobre. Znowu dotknę tematu dzieci. Dzieci nie są najważniejsze w waszym małżeństwie. Dzieci nie są najważniejsze w waszym małżeństwie. W waszym małżeństwie najważniejsi jesteście wy. I musimy zdać sobie z tego sprawę. Nie możemy wpaść w taki pęd, który polega na tym, że my żyjemy tylko dla naszych dzieci. Pamiętam, pewien mój znajomy powiedział, wiesz, jak ja mam poświęcić czemuś moje życie, to poświęcę je tylko moim dzieciom, aby wychować moje dzieci i tak dalej. To nie o to chodzi. To brzmi fajnie, to jest dobre, ale to nie jest najlepsze. Dlatego, że najlepsze, kochani, dla nas jest to, aby poświęcić swój czas żonie bądź mężowi, aby budować małżeństwo. Tego Bóg chce ode mnie. Moja relacja z moją żoną jest długoterminowa. Dzieci z tobą są na chwilę. Dzieci z tobą są na chwilę. Są z tobą przez 18 lat, 20 lat, 25 lat, w niektórych przypadkach 35 lat. Ale to nie o to chodzi. Dzieci są z tobą na chwilę. One nie są z tobą na zawsze. Będzie taki moment w twoim małżeństwie, w waszym małżeństwie, że dzieci już z wami nie będzie, ponieważ one będą już budowały swoje małżeństwa albo będą budować swoje życie poza waszym domem. Buduj to, co jest długoterminowe, mianowicie buduj wasze małżeństwo. Chroń rzeczy najlepsze, chronię przed rzeczami, które są dobre. Komunikuj werbalnie, niewerbalnie cały czas jedną rzecz. Moja żona, mój mąż są najważniejszą relacją w moim życiu. najważniejszą relacją w moim życiu. Nie ma innej relacji. Oczywiście pomijam relację z Bogiem, ale nie ma innej ważnej relacji w moim życiu. Drugie prawo to jest prawo, mówiliśmy o prawo pierwszeństwa, tak, że małżeństwo musi być najważniejszą ludzką relacją, to jest kluczowe, dopiero później będą twoje dzieci. A drugie prawo małżeństwa to jest prawo zabiegania o siebie. Ten werset, od którego zaczęliśmy z pierwszej księgi Mojżeszowej, z drugiego rozdziału, Biblia mówi i złączy się ze swoją żoną. Złączy się ze swoją żoną. W języku hebrajskim to słowo złączyć się ma takie znaczenie. Przylgnąć do kogoś z wielką gorliwością bądź podążać za kimś bądź za czymś z całych sił. Jeszcze raz. Złączyć się w języku hebrajskim oznacza przylgnąć do kogoś bądź czegoś, przylgnąć z wielką gorliwością albo podążać za kimś bądź za czymś z całych sił. O czym Biblia mówi na samym początku? Jeśli masz już żonę, jeśli masz już męża, w kontekście teraz chciałbym mówić o mężach, to chciałbym powiedzieć jedną rzecz. To, że twoja żona już jest twoją żoną, już nie jest twoją narzeczoną, nie jest twoją dziewczyną, ale już jest twoją żoną, nie zwalnia cię z obowiązku tego, aby ciągle i ciągle z gorliwością dążyć do tego, aby łapać uwagę swojej żony, aby zdobywać jej uznanie, aby ciągle ona czuła się kochana przez ciebie i czynić to z gorliwością. Małżeństwo, kochani, to nie jest, to jak my często oglądamy filmy i budujemy w sobie fałszywy obraz. To nie jest Hollywood, to nie jest Bollywood, to nie jest jakaś wymyślona historia pod tytułem, że jeśli znajdę moją bratnią duszę, to zawsze będzie dobrze, tak? To tak nie działa. Taka koncepcja małżeństwa, która totalnie pozbywa się tego, że należy pracować nad małżeństwem, że należy zabiegać o siebie nawzajem, taka koncepcja małżeńska jest po prostu mitem. I chciałem wam powiedzieć o kilku błędnych założeniach, jeśli chodzi o małżeństwo. To są mity, które w micie założenia jest podłoże kłamstwa. Troszkę prawdy, ale głównie to jest kłamstwo. Głównie to jest kłamstwo, głównie to jest fałszywe założenie. Pierwszy mit jest taki, jeśli wybrałem właściwą osobę, jeśli wybrałem właściwą żonę, jeśli wybrałam właściwego męża, to emocje i miłość będą się pozytywnie rozwijać. To jest mit. To jest mit. Kochani, każda relacja ma w pakiecie 2 lata chemii. 2 lata tak zwanej chemii, kiedy wasza relacja głównie zbudowana jest w oparciu o zachwyt, o mutualny, o obustronny zachwyt, że jesteś tak bardzo zachwycony swoją dziewczyną bądź swoim chłopakiem, że nie widzisz w ogóle błędów w tej osobie. Wszystko, to jest najlepsza osoba na świecie, ona jest najlepsza, ona jest najpiękniejsza, najcudowniejsza, nie ma żadnych wad, on jest najcudowniejszy, on jest najpiękniejszy i taki stan utrzymuje się w życiu człowieka maksymalnie przez 2 lata. Później to schodzi i widzisz rzeczywistość. Właśnie w tym stanie do 2 lat, w tym stanie do 2 lat myślisz, że teraz to już tylko będzie wszystko pozytywnie się rozwijać. Powiem ci tak, kiedy wchodzisz w związek małżeński, nie wiesz do końca, w co wchodzisz. Nie wiesz do końca, w czym zaczynasz brać udział. Nie wiesz, co to znaczy mieć dzieci, nie wiesz, co to znaczy mieć dzieci, które będą płakać w nocy i trzeba będzie wstawać notorycznie, a rano trzeba będzie pójść do pracy. Wy jeszcze nie wiecie, jak będziecie funkcjonować w takiej sytuacji. Wy jeszcze nie wiecie, jak się będziecie zachowywać w takiej sytuacji. Ty jeszcze nie wiesz, jak będziesz się zachowywał w takiej sytuacji, kiedy 2 osoby będą chore, a jednak ktoś będzie musiał pójść po zakupy. Jednak ktoś będzie musiał pójść i zrobić komuś herbatę. I kto będzie pierwszy? Kto zrobi to jako pierwszy? Małżeństwo to jest jedna wielka niewiadoma. 2 lata. 2 lata. To są 2 lata chemii. Ja doradzam ludziom, aby oni nie wchodzili w związek małżeński do 2 lat. Bo dopiero po 2 latach będziesz widział tą osobę taką, jaką ona naprawdę jest. Pierwszy mit polega na tym, jeśli wybrałem właściwą osobę, to emocje i miłość będą się pozytywnie rozwijać. Druga rzecz jest taka, jeśli muszę pracować nad małżeństwem, to coś jest z nami nie tak. To jest, kochani, mit. Jeśli muszę pracować nad małżeństwem, to coś jest z nami nie tak. Mam wielu znajomych, teraz w czwartek, w czwartek. Znajomi przyjechali nas odwiedzić i to są ludzie, którzy zajmują się czymś takim, co nazywa się kursem, a kursem dla małżeństw, to się nazywa ALMA. ALMA to jest naprawdę fantastyczna rzecz. A to jest taki wyjazd weekendowy dla małżeństw. Małżeństwa jadą, pracują nad swoim małżeństwem, procesują pewne rzeczy, które są do przerobienia. Ja tam nie byłem, wszyscy milczą, jak to wygląda, ale widziałem zmiany w życiu małżeństw, które wróciły właśnie z kursu ALMA. I powiem wam, ilekroć ja słyszałem, że ktoś mi proponował, że mamy wyjechać na ALMĘ, to odzywało się we mnie coś takiego, ale co jest z naszym małżeństwem nie tak? Co jest z naszym małżeństwem nie tak, że my mamy jechać na ALMĘ? Ludzie spędzają z nami 10 minut, pół godziny i mówią, że jest ALMA, że oni chcieliby nas tam wysłać, chcieliby za nas zapłacić i tak dalej, i tak dalej. I zadaję sobie pytanie, co jest nie tak? Jest jedna rzecz, kochani. Nasze małżeństwo będzie się rozwijać do momentu, dopóki żyjemy. Do momentu, dopóki żyjesz, twoje małżeństwo może stawać się coraz lepsze i coraz lepsze. Bóg wszystko, co tworzy, ma potencjał odniesienia sukcesu. Nigdy nie spoczniesz na laurach, jeśli chodzi o małżeństwo. Jeśli ktoś mi proponuje, że mogę gdzieś wyjechać, aby pracować nad moim małżeństwem, że możemy coś zrobić innego, to ja już dorosłem do tego, że ze mną wszystko jest okej, ale ludzie obserwując nas mówią, może być między wami jeszcze lepiej, możecie pomóc później innym ludziom, jedźcie na coś takiego. Jest z tobą wszystko w porządku, jeśli ciągle pracujesz nad małżeństwem. Jest z tobą wszystko w porządku, jeśli ciągle edukujesz się w kwestii małżeństwa. Wszystko jest z tobą w porządku. Trzeci mit jest taki, jeśli moje emocje opadną względem żony lub męża, to prawdopodobnie wyszedłem za złą osobę. To tak nie działa. W małżeństwie, to jest normalne, że są lepsze momenty i są gorsze momenty. To nie oznacza, że nagle, jeśli w małżeństwie jest gorszy sezon, są gorsze momenty, jest więcej napięć, to nie oznacza, że ty w tym momencie masz się rozwodzić ze swoją żoną albo rozwodzić ze swoim mężem, bo źle się dobraliście. To tak nie działa. Kochani, to tak nie działa. To jest jakby normalne, że są lepsze i gorsze sezony w naszym małżeństwie. Musimy nad naszym małżeństwem pracować. Miłość i wierność to jest bardziej wybór, aniżeli emocja. Pamiętam, jak moja żona powiedziała mi ostatnio coś takiego. Ja mówię, Krysiu, czy ty mnie kochasz? I ona powiedziała mi coś takiego, Sławku, powiedziałam ci, że cię kocham, powiedziałam ci to w momencie, mówię ci to często, ale obiecałam ci moją miłość, obiecałam ci moją wierność i to się nie zmieni. Ja to obiecałam. Obiecałam to przed tobą, obiecałam przed Bogiem, to się nie zmieni. Widzisz, nasze emocje mają to do siebie, że one się zmieniają, one fluktuują. One po prostu są, raz są pozytywne, raz są negatywne, bardzo często są determinowane przez okoliczności w naszym życiu, ale miłość i wierność to jest decyzja. To jest decyzja. Czy będzie dobrze, czy będzie źle, ja będę kochał moją żonę, czy będzie dobrze, czy będzie źle, ja będę wierny mojej żonie. Będę wierny mojej żonie. Wiecie, miałem w moim życiu miałem kilka razy taką konfrontację, kiedy miałem do czynienia z małżeństwem, gdzie żona umierała na raka. I to jest, ja nikomu tego nie życzę i to absolutnie to nie jest Boży plan ani Boża wola dla jakiegokolwiek człowieka, ale kiedy konfrontujesz się z taką sytuacją, że masz żonę, która ci umiera, to w tym momencie testowana jest twoja miłość. W tym momencie testowana jest twoja wierność. Ale nie jako emocja, ale jako twoja decyzja. Jako twoja decyzja. Miłość i wierność, kochani. Miłość i wierność to jest bardziej decyzja, aniżeli uczucie. Najlepsi przyjaciele to ci, którzy wszystko wiedzą o mnie i ciągle mnie kochają. Najlepsi przyjaciele to są ci, którzy wszystko wiedzą o tobie, a oni ciągle cię kochają. To są ludzie, którzy są z tobą na dobre i na złe. Ty jako mąż, ty jako żona, bądźcie ze sobą razem na dobre i na złe. Miłość, prawdziwa miłość wypływa wtedy, że wszystko wiesz o swoim mężu, że wszystko wiesz o swojej żonie, a pomimo tego kochasz, kochasz i jeszcze raz kochasz. I ostatni mit, kończąc nasze kazanie, jest taki. Wakacje, wspólne wyjazdy, wyjścia spowodują, że nasze małżeństwo będzie trwać. Jak to pięknie brzmi? Jak to pięknie brzmi? Wakacje, wspólne wyjazdy, wspólne wyjścia spowodują, że nasze małżeństwo będzie trwać. Jest taka zasada, którą ja nazywam zasadą straconej manny. Manna to był taki pokarm, który Bóg dawał Izraelowi, kiedy ten przebywał na pustyni. I była jedna zasada z tą manną. Nie mogłeś, musiałeś każdego dnia rano wychodzić, aby zbierać świeżą mannę. Nie mogłeś nazbierać więcej, aby rano, kolejnego dnia rano, nie musieć już jej zbierać. Ta manna, kiedy sobie nabrałeś więcej i budziłeś się rano, to co nabrałeś wcześniej, to po prostu się niszczyło. Ulegało totalnemu zniszczeniu, to śmierdziało, już nie nadawało się do jedzenia. Co to pokazuje? Mannę trzeba było zbierać każdego dnia. Jeśli chodzi o nasze małżeństwo, to nie chodzi o dopalacze pod tytułem pojedziemy na wakacje i wszystko się zmieni. Oczywiście, kiedy wyjedziecie razem na wakacje, jest to rodzaj dopalacza, że fajnie, możecie spędzić dobry czas i tak dalej, i tak dalej. Jakkolwiek małżeństwo to jest zbieranie manny każdego dnia. Małżeństwo to jest zbieranie manny każdego dnia. Budzisz się rano i na nowo musisz kultywować tą miłość, tą wierność, to uczucie względem swojej żony i męża. Każdego dnia na nowo. Mężczyźni mają często taką mentalność, że jeśli nazbierają wystarczająco dużo punktów w ciągu dnia, pozytywnych punktów, jeśli przyniosą kwiaty, jeśli zaproszą żonę na obiad, albo jeśli zrobią coś miłego, pójdą na spacer, to nazbierasz tyle pozytywnych punktów, na wieczór, że wieczorem ten czas, który będzie między wami, to naprawdę będzie dobry, intymny czas pomiędzy mężem i żoną, bo nazbierałeś tyle punktów. Ok? To może zadziałać. Natomiast kiedy obudzisz się rano i myślisz, że te punkty dalej działają, to chcę ci powiedzieć to, co powiedział Jimmy Evans, ekspert odnośnie małżeństw. Jimmy Evans powiedział tak, drogi mężczyzno, drogi mężu, prawda jest taka, że twoje punkty zerują się dokładnie o północy. I musisz je na nowo zbierać kolejnego dnia. Dlatego, że małżeństwo jest jak zbieranie manny. Nie możesz nazbierać na zapas. Małżeństwo musi być odnawiane każdego dnia. Każdego dnia musisz być miły względem swojej żony. Każdego dnia musisz być uprzejmy względem swojej żony. Każdego dnia musisz mówić, że ją kochasz. To jest coś, co musi być kultywowane każdego dnia. W tym momencie, kiedy to drugie prawo, prawo zabiegania o siebie nawzajem, kiedy będziesz robił niesamowite rzeczy dla swojej żony, dla swojego męża, kiedy będziesz okazywać miłość nie tylko werbalną, ale też praktyczną, jeśli będziesz to czynić, jeśli będziesz tak funkcjonował, że twoja żona ciągle będzie mieć wrażenie, że ją ciągle zdobywasz. Jeśli ty jako mąż będziesz ciągle widział w swojej żonie to, że ona ciągle jest w tobie zakochana. Takie małżeństwo ma olbrzymi potencjał, aby się ostać. Ale nie tylko się ostać, bo to nie jest planem Boga. Planem Boga jest to, aby to małżeństwo rozkwitało każdego roku, aby stawało się coraz lepsze. Prawo pierwszeństwa i prawo zabiegania o siebie nawzajem jest tak niesamowicie istotne. Wiecie, że te dwa prawa pokazują również Boży charakter? Bóg poświęcił to, co najlepsze. Bóg poświęcił swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, aby dać Tobie pierwszeństwo. Aby człowiek mógł być zbawiony, Bóg poświęcił to, co najlepsze. Staliśmy się dla Boga priorytetem. Zostaliśmy stworzeni na Jego obraz, zostaliśmy stworzeni na Jego podobieństwo, jesteśmy Jego odbiciem. ale ze względu na grzech, który niszczy każdego człowieka, ze względu na ten grzech, człowiek totalnie, totalnie funkcjonuje odwrotnie do tego, jak Bóg tego chce. I tak było przez setki lat, dopóki nie pojawił się Jezus Chrystus, który stał się doskonałą ofiarą za życie każdego człowieka, który przyszedł jako Bóg i przez swoją śmierć na krzyżu zapłacił karę, którą zbieraliśmy, ponieważ każdy grzech zbierał za sobą karę. On spłacił karę za każdy mój i twój grzech. On za to zapłacił na krzyżu. Dlaczego tak było? Dlatego, że staliśmy się dla Boga priorytetem, jeśli chodzi o stworzenie. Dla Boga nie zwierzęta są najważniejsze, dla Boga człowiek jest najważniejszy. Człowiek jest najważniejszy. Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na ziemię, aby spłacić karę za nasze grzechy i dać nam możliwość zbawienia. Drugie prawo, prawo zabiegania o siebie. Nie ma takiej osoby we wszechświecie, która tak bardzo zabiega o relację z Tobą, a tą osobą jest Bóg Wszechmogący. Bo Bóg kocha człowieka. Bo Bóg chce zbawić człowieka. Bo Bóg posłał to, co najważniejsze, to, co dla Niego było priorytetowe, a mianowicie swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby On umarł za nas, aby spłacił karę za nas. Bóg zabiega, Bóg czynnie zabiega o życie człowieka. Bóg zabiega o moją uwagę i Bóg chce doprowadzić każdego człowieka do takiego momentu, kiedy człowiek podda mu swoje życie i zrozumie, że Bóg Ciebie kocha i wszystko, co Bóg chce dla Ciebie, to jest Twoje dobro. To jest to, aby Twoje życie tutaj na ziemi miało niesamowitą wartość, niesamowity blask i niesamowitą jakość, aby już tutaj na ziemi Twoje życie naprawdę było piękne, było niesamowite. Ale On również pragnie tego, że kiedy już umrzesz, to będziesz umierał z uśmiechem na ustach, ponieważ będziesz wiedział, że idziesz po śmierci w Jego ramiona i będziesz miał tą pewność. Bóg daje tą pewność ludziom, którzy przychodzą i poddają Mu swoje życie. Cała nasza rozmowa o małżeństwie, o prawach pierwszeństwa, o prawie zabiegania o siebie nawzajem, nie ma większego sensu, jeśli Bóg nie stanie się najważniejszy w moim życiu, w Twoim życiu i w życiu waszego małżeństwa. Jeśli jeszcze tego nigdy nie zrobiłeś w swoim życiu, jeśli jeszcze nigdy nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jeśli On nigdy nie stał się Panem w Twoim życiu i nigdy nie stał się Panem w Twoim małżeństwie, Waszym małżeństwie, to chciałbym się pomodlić teraz z Tobą, abyś mógł przyjść do Chrystusa, który dał to, co najlepsze, dał swojego Syna, aby zapłacić karę za Twój grzech i który każdego dnia puka do Twojego serca, abyś otworzył swoje serce na Niego, aby On mógł przyjść i zmienić Twoje życie, abyś mógł w pełni odczuć miłość Boga względem Ciebie. Jeśli chciałbyś poddać swoje życie Jezusowi, proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą, która, jeśli to wypływa ze szczerego serca, to będziesz miał szczery efekt Boga, który przyjdzie do Ciebie, będzie przemieniał Twoje życie i odczujesz Jego miłość. Pomódl się ze mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i dziękuję Ci za to, że jestem dla Ciebie tak ważny, że posłałeś swojego Syna, Ojcze Jezusa Chrystusa, który zapłacił karę za mój grzech. Boże, ja przepraszam Cię za każdy mój grzech. Oczyść moje serce, oczyść moje życie. I chcę Ci poddać moje życie. Chcę wyznać dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Jezu, ja chcę, abyś Ty był Panem w naszym małżeństwie. Abyś naprawił nasze małżeństwo. Aby ono stawało się coraz lepsze i coraz lepsze i coraz lepsze. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją śmierć na krzyżu za mnie. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.